Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się. Tematem dzisiejszych spotkań będą stare drukarnie. O tym temacie zadecydowało moje spotkanie w Puszczykówku z pasjonatem starych drukarni Mikołajem Rybczyńskim. Trafiłam na moment, kiedy rozładowywał przywiezione z Niemiec wiekowe maszyny i wpadał w zachwyt.
To jest rarytas, to jest na skalę europejską już cudo.
Do przyjrzenia się tym cudeńkom wrócimy. Natomiast teraz spróbuję zdobyć trochę informacji na temat drukarstwa. Pan Maciej Bołtrukiewicz, absolwent technikum poligraficznego, dziś wykładowca i profesor następnych pokoleń poligrafów. Mam do pana prośbę, abyśmy porozmawiali o starych drukarniach. Ale przedtem jeszcze zapytam, czy dziś jest zainteresowanie poligrafią, czy młodzi ludzie zgłaszają się do szkoły?
Dzień dobry. Jest zainteresowanie dosyć spore. Mamy kilka klas. Natomiast jest to zainteresowanie troszeczkę w innym kierunku idące. Mianowicie zawsze i do dnia dzisiejszego zawód poligrafa był zawodem dobrze płatnym. W związku z czym młodzi ludzie dzisiaj patrzą pragmatycznie na swoją przyszłość i często wyceniają zawody. I jako nauczyciel często mam pytania, ile taki poligraf zarabia?
A ile zarabia?
Drukarz zarabia około 8 do 12 tysięcy.
Niebywałe.
Tak, z tym, że jest to bardzo ciężka praca. Jest to praca kilkuzmianowa, jest to praca po 12 godzin i praca wiążąca się z wielką odpowiedzialnością, ponieważ jest to wielka odpowiedzialność finansowa. Wiadomo, materiały, drogie technologie, wszystko to kosztuje, co jest spowodowane tym, że nie każdy może sobie taką maszynę obsługiwać. Nie każdy umie taką maszynę obsługiwać i generalnie nie każdy też ma takie predyspozycje. Natomiast jeszcze oprócz drukarzy, pierwsze osoby, które mają do czynienia z drukiem, są to projektanci, dawniej to się nazywało zeserzy. I tutaj może troszeczkę o historii bym opowiedział. W 1440 roku w Moguncji Gutenberg wynalazł urządzenie do odlewania czcionek. To była tak zwana czcionka ruchoma i ośmielę się porównać to do wynalazku koła. Dnia dzisiejszego od czasów Gutenberga, czyli od czasów powstania Biblii, którą się datuje między 1452 a 1455 rokiem, mamy do czynienia ze słowem pisanym.
No w tym roku dodatkowo można zauważyć, że przypada 550. rocznica śmierci Gutenberga.
Tak jest.
Także że rozmawiamy właściwie rocznicowo.
Rocznicowo, dokładnie.
Ale ten czas od Gutenberga do dziś, to się mówi, że to jest cywilizacja Gutenberga.
Cywilizacja, dokładnie.
Zmiany, które zaszły, są właściwie nie do przecenienia.
Zgadza się.
No, stąd też Gutenberg patronuje i Uniwersytetowi w Mainz i wielu innym miejscom w Polsce ma też swoje pomniki czy ulice. Ale to, co zaproponował Gutenberg, to ulegało udoskonaleniu z czasem, prawda?
Wiadomo, no, cywilizacja idzie do przodu i Gutenberg zaproponował nam ruchomą czcionkę, a pierwszą Biblię, można powiedzieć, wydał na prasie, która przypominała prasę taką do wyciskania owoców. Dzisiaj technologie są na tyle zaawansowane, cyfrowe i nie tylko, że praktycznie ta poligrafia no, do naszych domów trafia praktycznie za małe pieniądze.
Ale wie pan, ja tutaj rozmawiam z panem, też zainspirowana tym, co zrobił człowiek mieszkający w Puszczykówku, który kupił, zaraz już panu pokazuję, tu jest ta maszyna, którą on zakupił. Pan Mikołaj Rybczyński, stara drukarnia. Aha. Tutaj jest, jak on mówi, słynna prasa bostonka. Aha.
No cóż mogę powiedzieć, łezka mi się wokół zakręciła z tego względu, że jest to stara zecernia. Ja kończąc technikum poligraficzne, kończyłem jako adept czarnej sztuki, czyli praktycznie jestem ostatnim rocznikiem, który składało jeszcze w czcionce.
Uh-huh. Mój gość, pan Maciej Bołtrukiewicz, z wykształcenia drukarz, umiałby ocenić to, co zobaczyłam w Puszczykówku. To było w dniu 13 listopada 2018 roku.
Wygląda na to, że Puszczykowo będzie miało bardzo starą drukarnię.
Będzie miało. Dzień dobry, Mikołaj Rybczyński. Dokładnie to jest część Puszczykowa, Puszczykówko, przy ulicy Dworcowej 95, tam gdzie znajduje się firma reklamowa i drukarnia już od wielu lat. Ale naszym marzeniem, moim marzeniem było znalezienie drukarni, która jest drukarnią typograficzną, czyli to jest Gutenberga tak zwana drukarnia. Stąd się wywodzi właśnie historia druku, historia w ogóle słowa i czcionki. I jest to drukarnia, którą udało mi się jakimś cudem znaleźć w Niemczech. Najstarsza z maszyn jest to tak zwana Bostonka i pochodzi według wszelkich tutaj takich znamion i katalogowych i takich z przekazów od osób z 1897 roku. To jest rarytas, to jest na skalę europejską już cudo.
Słyszałam, że Muzeum Narodowe wykazało zainteresowanie tą drukarnią.
Drukarnią, tak. Muzeum Narodowe Warszawy, oddział drukarstwa i pani Barbara Rogalska i dyrekcja muzeum już się zainteresowała i oferuje mi pomoc i wsparcie, patronat ze strony muzeum. Mam nadzieję, że też władze tutaj i Puszczykowa, i władze poznańskie w jakiś sposób przyczynią się do pomocy dla zaistnienia tej drukarni, ponieważ tak naprawdę dzięki pomocy przyjaciół uzyskałem jakieś wsparcie finansowe i tak naprawdę Roma, Piotr pomogli najbardziej Żydkowiak przy tym wszystkim na początku. Oczywiście grupa bardzo wielu przyjaciół, moja ukochana dziewczyna przede wszystkim Anna Franczukowska, która mnie wspierała. Kilka dni temu pojechaliśmy zapakować całą drukarnię w Niemczech i wsparł mnie mój przyjaciel Krzysztof Pogoda, który zorganizował ludzi i 5-6 osób z właścicielem tej drukarni wcześniejszym wynosiliśmy to wszystko z domu do ogrodu, by umieścić to na paletach i dzięki życzliwości, niesamowitej życzliwości firmy Raben z Poznania, z Gądek, cały ten sprzęt został właśnie dzisiaj rano przywieziony do Puszczykówka. W tej chwili na paletach znajduje się to wszystko, ponieważ będziemy powoli to układać w docelowym miejscu.
Pani Aniu, pani kibicuje panu Mikołajowi. I co pani myśli o tym jego szalonym pomyśle? Jest pani muzealnikiem, więc pani na to spogląda i jako osoba zaprzyjaźniona bardzo i jako muzealnik.
Taka drukarnia to było wielkie marzenie Mikołaja, no i bardzo się cieszę, że udało się je zrealizować. Myślę, że będzie się dobrze rozwijać dalej.
Takie przedsięwzięcia są dosyć ryzykowne dla prywatnych osób, prawda? Bo jeżeli jest muzeum, to są jakieś zabezpieczenia, środki państwowe, a tutaj jeden pojedynczy człowiek podjął się takiej rzeczy.
Myślę, że ta drukarnia ma już fanów i też wiele osób z ziemi kłodzkiej tutaj Mikołajowi kibicuje i pewnie będzie pomagać zarówno w prowadzeniu warsztatów, jak i żeby to miejsce się utrzymywało. Także na pewno wszystko będzie dobrze.
Mikołaj Rybczyński wymieniał wszystkich, którzy mu towarzyszą i dzięki którym realizuje swoje marzenie. Oto jedna z tych osób.
Maciej Chmiel.
Jest pan drukarzem?
Tak, jestem drukarzem od 96 roku. Szkołę poligraficzną na Różanej skończyłem.
I co pan myśli o tym sprzęcie?
No, stary jest, w miarę ładnie zadbany, także myślę, że w przyszłości będzie służył na pewno. Myślę, że na pewno szkoły się zainteresują, bo takich tutaj w pobliżu nie ma dużo drukarni, takich starych, zabytkowych. No i będzie coś można pokazać tym naszym nowym adeptom poligrafii. Kiedyś czegoś takiego nie było. Jak ja się uczyłem, no to już były mechaniczne maszyny. Stare maszyny, no to było rzadko kiedykolwiek spotkać, nie?
Tak, tutaj będzie też galeria, właściwie jest i były wystawy już wcześniej, galeria fotografii, moich fotografii z różnych dziedzin tak naprawdę i będzie to stanowić połączenie fajnych elementów, bo tradycja, która się wiąże z moim uprawianym w firmie zawodowo reklama, projekty, drukarnia i zostało to porzeżone właśnie o tradycje związane z drukarstwem starym, które jest niesamowite. W ogóle w Polsce powstaje szlak tych starych drukarni i fotografia, którą się pasjonuję od bardzo, bardzo wielu lat, zajmuje i miałem już kilka udanych wystaw. Chcę to wszystko jednak tutaj zgromadzić w jednym miejscu i udostępniać zarówno dla puszczykowian, dla przyjaciół, dla ludzi, których znam, którzy mnie znają, jak i dla szerszych.
Szerszego grona.
Szerszego tak. grona.
A te mury to ja pamiętam tutaj z przeszłości też.
Tutaj była pracownia graficzna mojego ojca Jacka Rybczyńskiego. Natomiast w tej chwili potem, w momencie kiedy wyjechali rodzice za granicę, ja przejąłem tradycje rodzinne, które właściwie są już z dziada pradziada.
Drukarnia będzie dzieliła miejsce z galerią fotograficzną. Wcześniej była to pracownia znakomitego grafika profesora Jacka Rybczyńskiego. Rozmawiałam z nim w 2006 roku przy okazji jego wystawy zatytułowanej Ołtarze.
Z początkiem lat 80. właściwie już byłem trochę zmęczony świadomością tego, że jest nas tysiące, może miliony grafików i właściwie każdy z nas odbija akwaforty, mezzotinty, inne techniki klasycznie na papierze i zacząłem, zresztą to też była tendencja, chyba inni też zaczęli w innych materiałach drukować, w każdym razie ja zacząłem drukować akwaforty moje i akwatinty na płótnie i na bazie tego materiału zacząłem budować flagi i sztandary, które zresztą pokazywałem jeszcze tuż przed moim wyjazdem do Niemiec w 1986 roku bardzo zacnej i już nieistniejącej niestety galeryjce w Bazarcie Poznańskim i pokazywałem też obiekty książkowe. Moje książki też były opierane o elementy wprowadzania tam grafiki i płyt graficznych odpowiednio wmontowanych, które stawały się elementami kompozycyjnymi pewnych przedmiotów. A już później na terenie Niemiec tą drogą, tym korytarzem jak gdyby zaczęły się nowe moje poszukiwania i oprócz takich grafik klasycznych na papierze drukowałem na innych materiałach i używałem ich do budowania z kolei nazwanych przeze mnie ołtarzy graficznych. Są to dyptyki, tryptyki i przygotowuję się też i zbieram materiały do wystawy mojej retrospektywnej, której premiera ma być w czerwcu w przyszłym roku w Galerii Arsenał w Poznaniu, a później w innych miastach w Polsce.
Profesor zmarł w 2016 roku. Przez ostatnie kilkanaście lat, a może nawet więcej swojego życia, związany był ze Starą Morawą, gdzie w zabytkowym wapienniku wraz z żoną stworzyli miejsce spotkań artystów. Wykładał też na Uniwersytecie w Mainz. Ten uniwersytet nosi imię Gutenberga. Teraz Gutenberg patronuje przedsięwzięciu syna profesora Mikołaja Rybczyńskiego, który sięga do historii drukarstwa. To nie będzie tylko element muzealny. Ta drukarnia to będzie pracowała chyba, prawda?
Tak, ta drukarnia będzie żywą drukarnią. Będą się odbywały raz po raz warsztaty ze starego druku i wtedy będziemy informować osoby, które będą mogły się zapisać, dlatego że będzie to ograniczone grono ze względu na możliwości nasze, ale też żeby po prostu było to indywidualnie dla osób, które są rzeczywiście zainteresowane.
A Gutenberg się cieszy.
Na pewno myśli i wspomina i będzie nas tutaj wspierać w jakimś stopniu. Jeszcze chciałem powiedzieć, że jestem bardzo związany z południem Polski, znaczy z Kotliną Kłodzką. Tam też jest dużo różnego rodzaju powiązań z drukarstwem. I tak jak wcześniej powiedziałem, też to wszystko tu umieścimy. Natomiast też, co ku mojej uciesze, bardzo mnie zaskoczyło, bardzo dużo osób, między innymi Sławek Machlowski bardzo też mnie wsparł z tamtych terenów, inne osoby. Tam jest jeszcze, będziemy szukać wsparcia finansowego ze względu na to, że jest to tak naprawdę poświęcenie środków, które nie są w tej chwili też do końca moje. I szukamy wszelkiego rodzaju ludzi, którzy będą w jakiś sposób pomagać nam w formie cegiełek. Będziemy oczywiście te osoby tutaj w jakiś sposób honorować. Będzie tablica poświęcona osobom, które nas wsparły. I też chcemy zrobić jakiś druk okolicznościowy, który będzie dla nich pamiątkowy. Także zapraszamy serdecznie, w razie czego, do bezpośredniego kontaktu ze mną.
Wracamy do rozmowy z Maciejem Bełtrukiewiczem. Praca drukarza nie należała do łatwych.
Była to zdecydowanie ciężka praca. Była to praca brudna. Był to zawód do tego wszystkiego chroniony. Niestety obwarowany wieloma niedoskonałościami, jak na przykład choroba ołowica.
Aha, no tak. To tak jak górnik pylicę, to tak, drukarz może to złapać
drukarz
ołowicę.
Ołowicę. Z tego względu, że ołów unoszący się w powietrzu, w zecerniach, no, powodował różnego rodzaju choroby, w tym przede wszystkim wypadanie zębów. Był to zawód szkodliwy do tego stopnia, że zecerzy pracowali tylko 7 godzin w ciągu dnia. I co ciekawe, po II wojnie światowej, z tego co pamiętam, jak mi mówili moi starzy instruktorzy, to był jeden z lepiej opłacanych zawodów w Polsce. Zdaje się, po lekarzu, prawniku był to kolejny opłacalny zawód.
Czyli jeszcze w tej drukarni zakładów Kasprzaka, takie były zakłady Kasprzaka, prawda, dzisiejsze Centrum Designu.
Tak, tak.
To tam była ta stara drukarnia.
Tak.
To tam pewnie były takie maszyny.
Tam były takie maszyny. Osobiście na takiej maszynie pracowałem. Nazywała się ta maszyna korektorka. Robiliśmy na niej odbitki, które służyły do sprawdzania błędów. Natomiast wspomniała pani o zakładach Kasprzaka i tutaj trzeba powiedzieć, że to był jeden wielki moloch i to było kilka tych zakładów, bo był zakład na Wawrzyniaka, to był zakład, też się nazywał Marcina Kasprzaka, on przede wszystkim produkował książki. Była drukarnia też Kasprzaka, zdaje się, na ulicy Zwierzynieckiej za Bałtykiem, tam gdzie jest taki stary, ładny budyneczek. W tej drukarni drukowano Głos Wielkopolski i Ekspres.
Czyli to jest to centrum dzisiejsze,
to centrum, tak?
Tak.
I jeszcze oprócz tego była drukarnia akcydensowa na ulicy Wielkiej. Tak mniej więcej to było przy dawnej kawiarni Rodzynek.
Jaka była ta pierwsza gazeta po wojnie? W archiwum radiowym znalazłam rozmowę, którą prowadził Andrzej Napierała.
Wspominamy zimę 1945 roku, wspominamy tamte czasy, kiedy rodziło się nowe życie, kiedy odbudowywaliśmy fabryki, szkoły. Również powstała i pokazała się ta pierwsza gazeta Głos Wielkopolski. Wśród zespołu, który wówczas drukował ten głos, był pan Mieczysław Francuszkiewicz, który dosłownie w tych dniach przeszedł na emeryturę.
Były jeszcze działania wojenne, no ale moim obowiązkiem było dowiedzieć się, co się dzieje z drukarnią. Więc dnia 10 lutego poszedłem do drukarni. Kilku kolegów przyszło. Naszym zadaniem było puścić pierwszy numer Głosu Wielkopolskiego. Okupant niszczył polskie czcionki, a moim zadaniem wespół z dwoma kolegami było, co było możliwe, żeby polskie czcionki matylce ukryć. Ukryliśmy je na poddasza i w piwnicach. Więc chwilą oswobodzenia częściowo miasta Poznania mogliśmy przystąpić do drukowania głosu wielkopolskiego. Czcionki te, które były przechowane, rozłożyliśmy w kaszty, no i przystąpiliśmy do składu. Ponieważ nie było prądu, nie mogliśmy składać na linotypach, tylko cały zestaw ręcznie. I pierwszy numer drukowaliśmy na prasie, a ponieważ prądu nie było, trzeba było ręcznie kręcić pierwsze egzemplarze.
To chyba jakaś duża radość i satysfakcja, kiedy ten pierwszy druk, pierwsza gazeta znalazła się w waszych rękach.
Była wielka radość dla nas, że mogliśmy wydrukować ten pierwszy numer, no i który mógł pójść do rąk czytelników.
I jeszcze Eugeniusz Cofta.
Trzeba powiedzieć, że ten pierwszy numer Głosu Wielkopolskiego był niezwykle skromny na 4 stronach maszynopisu w bardzo niewielkim nakładzie liczącym zaledwie ponad 3000 egzemplarzy. Pamiętam tylko, że odbicie 600 egzemplarzy trwało mniej więcej około godziny, więc można sobie wyobrazić, gdyby to zestawić z dzisiejszą pracą maszyny rotacyjnej, która pracuje w szybkości do 30 tysięcy egzemplarzy na godzinę, to można wiedzieć, jaka to była właściwie praca. Niemniej trzeba powiedzieć, że ten pierwszy numer, mimo tych olbrzymich trudności i redakcyjnych, i technicznych, był bardzo estetyczny. Nawet dzisiaj na niego patrząc z perspektywy tego ćwierćwiecza, można powiedzieć, że była to gazeta wydana w tak trudnych warunkach, a niezwykle miła dla oka, sympatyczna. No ja już nie mówię o entuzjazmie, prawda, z jakim ją przyjmowano wówczas w tych wyzwolonych już dzielnicach miasta. Rozwożona zresztą była przez małych 16, 14, 15-letnich najczęściej chłopców na rowerach, którzy powiedzmy docierali w te zakątki, do których można już było dotrzeć. No i rzecz prosta, że ten skromny nakład rozszedł się dosłownie w ciągu paru minut. To były godziny wczesno popołudniowe, o ile pamiętam, jak się ten pierwszy numer znalazł na ulicach Poznania.
Gazeta, która rodziła się, można powiedzieć, w warunkach frontowych.
Linia frontu przebiegała chyba gdzieś na wysokości obecnej ulicy Libelta. Broniła się jeszcze Wolnica i cały ten przyległy rejon, prawda, wokół Cytadeli. Także nas oczywiście dolatywały huki armat, strzały karabinowe, prawda? I wiedzieliśmy bardzo dobrze o tym, że są pewne rejony miasta, do których na razie jeszcze z tą gazetą nie dotrzemy.
Budynek starej drukarni wypiękniał i zmienił swój charakter. Oddany został w listopadzie 2011 roku.
Robimy konstrukcję, na której będzie znajdowała się szyba, takie zadaszenie przed wejściem do budynku.
No to już takie końcowe prace, prawda?
Tak, to już jest wykończeniowo.
Ładna ta cegła żółta, odświeżona.
Tak, cały budynek przed konserwację, renowację budynku, także na wiele, wiele lat na pewno to starczy.
Budynek starej drukarni pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku. Drukarnia została w nim założona w 1850 roku. Wydawano w niej dziennik Pozener Tageblatt. Po odzyskaniu niepodległości drukarnia otrzymała nazwę Concordia. Wydawano wówczas polskie druki, Bibliotekę Laureatów Nobla, Bibliotekę Autorów Polskich czy wielotomową serię Cuda Polski. Budynek został zniszczony w czasie II wojny światowej. Po wojnie przejęła go drukarnia Świętego Wojciecha, a potem Poznańskie Zakłady Graficzne, które w 1969 roku połączyły się z zakładami graficznymi imienia Marcina Kasprzaka i działały do 1994 roku. Prywatyzacja i nowy rozdział w historii starej drukarni rozpoczął się, kiedy przetarg wygrał Big Bank Gdański. Potem właściciele się zmieniali. Ostatecznie w 2008 roku, także w procesie przetargowym, budynek przejęła spółka ProDesign, której celem jest stworzenie centrum designu i kreatywności dla biznesu. O drukarstwie rozmawiam dziś z Maciejem Bołtrukiewiczem.
Oprócz zakładów Kasprzaka, zakładów graficznych imienia Marcina Kasprzaka, była drukarnia kolejowa, która produkowała przede wszystkim poligrafię dla kolei.
A gdzie miała siedzibę?
Drukarnia kolejowa była przy ulicy Kolejowej.
Aha.
Tak. I
tam są takie
industrialne
budynki.
Dokładnie. Tak. I była drukarnia wojskowa.
No i drukarnia Świętego Wojciecha.
I drukarnia Świętego Wojciecha, najstarsza w Polsce, szczerze mówiąc. Notabene też pracowałem w drukarni Świętego Wojciecha.
I tam pan spotykał tych starych zecerów?
To znaczy nie, ja już przyszedłem za nowej technologii, kiedy drukarnia Świętego Wojciecha sprowadziła pierwsze komputery i najnowocześniejszy park maszynowy w Poznaniu, kto wie, czy nie w Polsce. Dlatego odeszliśmy, jak ja przyszedłem, to 5-6 lat wcześniej praktycznie ołów został złożony w piwnicy, a nas zastąpiły w dużej mierze komputery.
A czy słyszał pan, jaki był los tych maszyn, tych czcionek z drukarni Świętego Wojciecha?
To znaczy, szczerze mówiąc, nie, ale mogę się tylko domyślać, że ze względu na wagę zostało to bardzo dobrze na złomie sprzedane.
Powiem panu, że część tych maszyn można zobaczyć w Rogalinku.
To
bo tam jest
wiedziałem.
Człowiek, tak. który też pracował w drukarni Świętego Wojciecha i miał taką pasję kolekcjonerską i stworzył sobie muzeum złożone nie tylko z tych pamiątek po drukarni Świętego Wojciecha, ale zbierał wszystko, co było ciekawe. No i takie rzeczy tam można u niego zobaczyć.
A, to jest ciekawostka, to szczerze mówiąc
tak,
nie wiedziałem.
Tak, to jest piękne miejsce. Skromnymi siłami to ten pan zrobił. Pan Alojzy Szablewski, właściciel prywatnego muzeum w Rogalinku, kolekcjoner.
Jeśli chodzi o to okno, które tutaj mamy, to jest okno z drukarni Świętego Wojciecha, a drukarnia Świętego Wojciecha powstała w 1895 roku. Mnie się to udało kupić, bo ja to wtedy kupiłem, bo wymieniali już okna i po prostu tak zachowałem, że do dzisiaj je mam. Nie myśląc jeszcze, że po prostu będę miał takie zbiory z drukarni Świętego Wojciecha. Zecernia, cała zecernia. A panowie profesorowie, co tam się odciągają coś?
Drukarskie rzeczy.
O, właśnie te ulotki sobie proszę zabrać. Bo to są Jana, tam jest mapka i tak dalej.
Gdyby tutaj chcieć uruchomić taką konspiracyjną drukarnię, to
no, mam,
można by było.
Mam tutaj w swoich zbiorach mam powielacz, który właśnie pracował w czasie Solidarności. Po prostu go gdzieś ze stodoły wyciągnęłam, potem nie dopytywałem, kto to robił, kto tego, tylko po prostu dostałem go. Jest tam pod spodem. Tam jest zecernia. Zecer dostawał tekst, dostawiał taki wierszownik i literkę po literce układał. To jest jedna z takich najmniejszych literek w ogóle, która jest czcionka. Zecer, taki zestaw, jak tutaj widzimy, to składał to, bo to trzeba było wyjustować i odpowiednio czcionkę dobrać, bo większa, mniejsza i tak dalej. To 8 godzin na to musiał sobie poświęcić, nie? Jak to się stało, że w ogóle ja tym się zainteresowałem? Proszę sobie wyobrazić, taki chłopak z Rogalinka, mając 15 lat, w 1948 roku, przypadkowo znalazł się w nauce jako introligator drukarni Świętego Wojciecha. Wtedy pod zarządem państwowym dyrektorem był pan Żynda, tam wtedy akurat. To jest w ogóle osobna historia. Ten obraz Matki Bożej, który tutaj mamy, to ja wtedy, bo to jest tak zwany drukowany na wklęsło druku, czyli na rotograwiurze, a wklęsło druk to polegał na tym, że druk był trawiony i rakiel zbierał farbę i dopiero ta farba, która tam była w tym trawionym, to drukowano. I ja, jak to zauważyłem, dobrze już wiedziałem, co znaczy komunizm, do czego komunizm dążył i tak dalej. Jak ja zobaczyłem taki sztapel tych obrazów, to aż się, że jeszcze wtedy, ale była drukarnia pod zarządem państwowym, ale drukarnia Świętego Wojciecha. I proszę sobie wyobrazić, 5 lat temu idę przez jedną wioskę i ten gość tam zmarł, jak zmarł, wyrzucają wszystko z domu. Ten obraz leży też, ja tam wchodzę i pytam się, czy ja mogę sobie tutaj coś wybrać, nie? A czy ten obraz mogę zabrać, nie? Niech pan zabiera, nie? No oczywiście ja ten obraz zabrałem, patrzę na drugiej stronie metka. W 1948 drukowano w drukarni Świętego Wojciecha.
Ważną rolę w historii poznańskiego drukarstwa odegrała drukarnia i księgarnia Świętego Wojciecha. Przed laty rozmawiałam z redaktorem Markiem Węcławskim o dziejach tej księgarni.
1895 rok, powstaje przewodnik katolicki. I już rok później ukazuje się pierwsza książka, która wydawana, niejako zapowiada.
Tak, wydawnictwo przyszłe, ale formalne utworzenie w roku 1897. Proszę też zwrócić uwagę na wybór patrona dla tej instytucji. To była instytucja niewielka wtedy, to była rzecz dopiero w zalążku, ale już wybrano wielki patronat. Nawiązano do tego wielkiego patronatu kościelno-politycznego Świętego Wojciecha, który datuje się właściwie od samego początku naszych dziejów. I właściwie jak ten święty Wojciech wszedł w nasze dzieje? Tylko poprzez siłę moralną i siłę swojej idei. Właśnie na jego grobie powstała suwerenna polska metropolia kościelna, co w ówczesnych układach oznaczało uznanie suwerennego państwa polskiego. Rola, którą święty Wojciech tutaj spełnił, była zupełnie pośrednia. Przy tym bardzo nieuchwytna, właściwie niewymierna. Ale efekt był jak najbardziej realny. Nasza suwerenność państwowa. Warto może tu też przypomnieć mało na ogół znany fakt, ale bardzo znamienny i urastający wręcz do miary symbolu, że sama nazwa Polacy pojawiła się po raz pierwszy w historii w żywocie świętego Wojciecha, napisanym w Rzymie, wkrótce po jego śmierci, jeszcze przed rokiem tysięcznym. Jako pierwszy raz zapisano imię Polaków w żywocie świętego Wojciecha.
Bardzo był burzliwy ten pierwszy okres właśnie, kiedy kształtowała się księgarnia, kiedy właśnie tutaj działał Piotr Wawrzyniak.
Tak, tu właśnie jest niezastąpiona rola księdza patrona Wawrzyniaka. Takie były charakterystyczne jego wypowiedzi. Narody mierzy się wedle tego, jak płacą swoje rachunki. To jest, uważam, sformułowanie wręcz genialne. I to jedno zdanie mówi właściwie wszystko o Wawrzyniaku. Były też zdania właśnie Wawrzyniak, że na najcięższe pociski, którymi wciąż biją w nas Niemcy, nie wystarczy odpowiadać tomikami wierszy. A to nie znaczy, że on nie miał zrozumienia dla poezji, bo się zdarzało, że ten człowiek pozornie wyzuty z uczuć, jak słyszał polskie pieśni, to musiał wyjść, bo płakał. Też charakterystyczne dla tego pokolenia. Wcale nie wyprane ze sentymentów. I to była rzeczywiście praca z efektem, bo już wkrótce po jego przedwczesnej śmierci, zmarł w 1910, a już wkrótce po tym księgarnia świętego Wojciecha otrzymała najnowocześniejszą wielką drukarnię.
Jak mówiono, najnowocześniejsza wtedy była najnowocześniejsza
na wschód od Łaby, tak. Może powiedzmy na wschód od Berlina. Uprzytomnijmy sobie, że do tego stopnia sztucznie zniemczony, że liczba ludności niemieckiej przekroczyła 40%. I w tym mieście uciemiężeni Polacy, a nie panujący Niemcy, mieli na swoje usługi najlepszy zakład poligraficzny.
To było archiwalne nagranie Marka Węcławskiego. I ponownie przenosimy się do Puszczykowa. Wczoraj pojechałam sprawdzić, co się dzieje ze starą drukarnią, którą sprowadził do Puszczykowa Mikołaj Rybczyński.
Maszyna już chodzi, możemy to zademonstrować. Została wyczyszczona prawie do stanu idealnego, jak można byłoby. Zademonstruję w takim razie troszeczkę dźwięk, który się z niej może wydobywać podczas procesu druku. Może w tej chwili nie mamy zamontowanej matrycy, ale bardzo jest zbliżony dźwięk, można bliżej tutaj. Oczywiście jest to bez jakiegokolwiek źródła prądu, chociaż maszyna była przygotowana również do zasilania silnikiem elektrycznym, który również był dostępny już w tamtych czasach, czyli początek lat 1900.
Ale tutaj będzie takim sposobem uruchamiana ta maszyna przy pomocy silnej nogi drukarza?
Tak, przy pomocy silnej nogi, bo to będą nakłady okazjonalne. Natomiast myślę, że w przyszłości jeszcze postaramy się o uzupełnienie zbiorów w maszynę taką, która została stricte wyposażona w silnik elektryczny, też typograficzne do druku czcionek. Te maszyny były produkowane do właściwie roku 2000.
No, jak rozmawialiśmy, kiedy drukarnia znalazła się w Puszczykowie, czyli 10 dni temu, 11 nawet, to nie było wiadomo do końca, co jest w tych licznych szafkach, szufladkach. No, teraz zostały już spenetrowane?
To są regały zecerskie, a szuflady fachowo. A szuflady są nazywane kasztami i znajdują się tam czcionki ze stopu, między innymi ołowiu i innych metali oraz czcionki drewniane. I tak jak wcześniej powiedziałem, nie wiem, czy akurat o tym wspominałem, ale są to czcionki, które są umieszczone według ściśle określonego układu i zecer, tak naprawdę dobry zecer, może to składać zamkniętymi oczyma tekst. Mógł składać.
No i będzie mógł składać.
I będzie mógł składać, i będzie to ożywiona technika.
A coś było niespodzianką?
Oj tak, możemy podejść tam. Znaczy niespodzianek jeszcze jest dużo, bo jeszcze nie wszystkiego rozpakowaliśmy i myślę, że z tego zasobu 7 ton będziemy to rozpakowywać jeszcze jakiś czas. Natomiast właściwie każdą rzecz, którą zaczynamy oglądać, to budzi nasz zachwyt. I między innymi tutaj podejdziemy do stołu, gdzie mamy wypakowane matryce drukarskie, które są z różnych lat i według naszej wiedzy jest to już właśnie okres lat 1900 początek do 1980 roku. I są tutaj cuda, bo są na przykład, wezmę pierwszą z brzegu matrycę, jest na przykład salon jakiś, w którym sprzedają materiały kobiety i szacuje to na lata 60. Po drugiej stronie w szafie już mamy ułożone matryce, które są z zasobów motoryzacji i jest tam dużo elementów związanych ze starymi garbusami i różnymi innymi modelami firmy Volkswagen. Są matryce, które są związane z kulinariami, jak stare. O, tutaj są jeszcze zrobione, to są matryce zrobione w miedzi. I tutaj są sztućce, jest widelec i nóż.
No przed świętami jak znalazł.
Tak, tak, dokładnie. Tutaj mamy też motywy, akurat w tej chwili, tutaj jest jakiś motyw świąteczny. Także takie też motywy się spotyka właściwie na każdą okazję, która jest potrzebna.
No a ten druk będzie drukiem wypukłym, prawda?
Tak, jest to właśnie cecha charakterystyczna typografii. Tutaj wezmę w rękę czcionki, które są o określonym ozdobnym kroju i mają czcionki określoną wysokość, zaznaczone punkty, gdzie jest front czcionki. Dzięki temu wiemy na pewno, w jaki sposób to składać. Składa się zaczynając od tak zwanego wierszownika i układa się poszczególne wersy, potem tworzą one zdania, które się potem umieszcza w ramie typograficznej, tak zwanymi sztegami, które wzmacniają cały tekst i montujemy to w maszynie typograficznej. I tak jak wspomniałem, osoby chętne będą mogły tutaj z nami się spotkać, nawet już mogą w tej chwili, jeżeli ktoś miałby ochotę układać i poznać tajemnicę druku, to zapraszamy serdecznie.
A ten pierwszy tekst, jak będzie brzmiał? Witaj Gutenbergu.
Tutaj właśnie też się już zastanawiałem, który, ale myślę, że weźmiemy którąś ze starych matryc.
I na zakończenie Maciej Bołtrukiewicz.
Zanim przyszedłem tutaj na rozmowę, mówiła pani, że porozmawiamy o drukarstwie.
Tak.
Tutaj jest bardzo istotna rzecz, ponieważ od dłuższego czasu nie mówi się drukarstwo, tylko mówi się poligrafia. Z tego względu, że jest to taki szereg technologicznych powiązań, jest to tak skomplikowane, że zaczęto to ogólnie nazywać poligrafią, a nie drukarstwem. Drukarstwo tyczyło tylko tego momentu, kiedy czcionki zostały odbijane na papierze. Aha, na tym się kończyło drukarstwo.
Czyli to już jest coś więcej niż proponował Gutenberg.
Tak, to już jest coś więcej niż proponował
Gutenberg. Chociaż on był złotnikiem.
On był złotnikiem, dokładnie.
Miał tam jakieś inne też swoje pasje. Był na pewno utalentowanym człowiekiem z wyobraźnią.
Tak. Jeszcze pamiętam, za moich czasów się mówiło gdzieś tam szkoła drukarska, a teraz jest to szkoła poligraficzna.
Czyli dużo
większe... Tak, duże spektrum możliwości i przede wszystkim coraz więcej wiedzy i technologicznych nowości. Poligrafia dała mi taki, my to z żoną nazywamy ogólny zmysł proporcji. Na tym chyba polega właśnie poligrafia.
Na takim poczuciu smaku.
Poczuciu smaku, tak. I ja często dzisiaj nie lubię kupować książek, ponieważ uważam, że one są źle zrobione. Bo każdemu się wydaje, że oprogramowanie zrobi za nas wszystko. Nie. Oprogramowanie nie zrobi za nas wszystkiego. Oprogramowanie jest tylko narzędziem. I przez to, że jestem trochę zboczony na punkcie typografii, na punkcie wyglądu, biorę książkę, jestem w Empiku czy w jakiejś innej księgarni, biorę książkę i odkładam ją. Jak mi się nie podoba, jak ona jest zrobiona z podstawowymi błędami typograficznymi, to ona jest nie do przeczytania dla mnie.
Punktem wyjścia do dzisiejszych spotkań z kulturą była drukarnia Gutenberga sprowadzana przez Mikołaja Rybczyńskiego do Puszczykówka. O drukarstwie rozmawiałam z Maciejem Bełtrukiewiczem, wykładowcą w Technikum Poligraficznym w Poznaniu. Dziękuję za udział w spotkaniach. Warto na zakończenie dodać, że Poznań zalicza się dziś do silnych ośrodków poligraficznych w Polsce. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher. Thank you.